studiu Radia Maryja. Gorąco serdecznie witamy księdza biskupa Józefa Szamockiego. Księże biskupie, prosimy o wygłoszenie katechezy.
Bóg zapłać. Dziękuję bardzo Ojcu. Cieszę się ogromnie mocno, że mogę być tutaj razem z wszystkimi słuchaczami Radia Maryja i przygotowywać siebie, swoje serce wspólnie do tej wielkiej chwili, jaką będzie na pewno beatyfikacja prymasa tysiąclecia. Zresztą wiemy o tym, bardzo oczekiwana. Te katechezy są pomyślane jako nasze spotkania z prymasem, chronologicznie. Pamiętamy, zaczynaliśmy już przed rokiem, potem była dłuższa przerwa i chcemy odkryć postać prymasa w takim ciągu chronologicznych spotkań z nim jako człowieka, który jest człowiekiem zakorzenionym bardzo mocno w Biblii. To znaczy jest człowiekiem Bożym i dlatego będzie błogosławiony. Przed tygodniem wspominaliśmy o tym, że wbrew temu, co powiadali o prymasie, że jest może nieraz troszeczkę niedostępny, wyniosły, myśmy odkrywali, że to jest taki najmniejszy, ostatni z naszych braci. On nigdy nie stawiał siebie i swoich spraw na pierwszym miejscu. Odkrył swoje powołanie jako prymasa, jako potem też człowieka Kościoła, jako o wielką służbę Panu Bogu i drugiemu człowiekowi, a zwłaszcza Kościołowi w Polsce, ale także i na świecie. Dzisiaj, żeby już nie przedłużać, chcemy podpatrzeć troszeczkę prymasa jako człowieka błogosławieństw. Myślę, że ci, którzy przygotowywali ten proces, jak ojciec Gabriel Bartoszewski, który zgłębiał jego pisma, on doskonale mógłby ten temat nam przybliżyć, ponieważ ktoś, kto zostaje ogłoszony błogosławionym, czy potem świętym, to musi być człowiekiem, którego błogosławieństwa, te głoszone przez Chrystusa w kazaniu na górze, bardzo mocno się zaznaczyły w jego życiu. Ale spróbujmy odkryć to chociażby w tej jednej krótkiej katechezie, przypatrując się kolejnym kartkom z życia prymasa tysiąclecia. Jesteśmy ciągle w czasach Wielkiej Nowenny i Soboru. Wiemy o tym, że Wielka Nowenna w naszej ojczyźnie, a także w Rzymie trwający Sobór, pochłaniały prymasa bez reszty. I ksiądz prymas nie przypisywał sobie ani swoim zaletom niczego. Nawet tego, że został przez papieża powołany do prac prezydium Soboru. Zapytany, próbowali mu jakby podsunąć taką myśl o jego wielkości. On powiedział, że to nie jego osoba, ale Kościół w Polsce został wyróżniony. Kościół, który w świecie już w ten czas cieszył się uznaniem i autorytetem. Wystąpienia prymasa podczas soboru przyjmowano z dużym uznaniem i wdzięcznością. Nawet paradoksalnie, kiedy trwały ponad 50 minut, tak jak to na temat 400-lecia istnienia seminariów duchownych. Świat otwierał oczy, jaki jest ten Kościół w Polsce, Kościół, który, jak wiemy, od kilku lat był bardzo mocno niewolony i szykanowany przez rządy komunistyczne. W podziemiach Bazyliki Świętego Piotra, w ustanowionej przez Piusa XII kaplicy Matki Bożej Jasnogórskiej, prymas często się modlił. Odprawiał tam msze i spotykał z Polonią, przemawiał do niej, modlił się z nimi. W przerwach obrad nawiedzał też wspólnoty polskie i parafie włoskie, także poza Rzymem. Na trzecią sesję soboru, która rozpoczęła się 14 kwietnia 1964 roku, a więc święto podwyższenia krzyża, następnego dnia było wspomnienie Matki Bożej Bolesnej, prymas przywiózł memoriał biskupów z polskich w sprawie ogłoszenia Maryi Matką Kościoła i zawierzenia jej przez papieża całego świata. Wręczył także kolejną księgę. Zwycięstwo nad sobą na rzecz soboru i wyjaśniał, że jest to znak jedności Kościoła Polskiego z soborem przez modlitwę, pokutę, zadośćuczynienie, wyzwolenie z wad narodowych, co bardzo mocno harmonizowało się już z 8 rokiem nowenny przed milenium chrztu Polski. Jako znak, że wierni w Polsce, zwłaszcza na Jasnej Górze, zanoszą do Boga modlitwę o zwycięstwo Kościoła w Polsce i by Matka Boża okazała się Matką Kościoła, podarował też prymas różaniec papieżowi, ale także i pozostałym uczestnikom soboru. Pamiętamy, rok wcześniej były to hostie, a teraz proste drewniane różańce z napisem na medalionie Pro Victoria Ecclesiae otrzymali wszyscy uczestnicy soboru. W ramach dyskusji nad 8 rozdziałem Konstytucji Dogmatycznej prymas ujawnił, że przekazał Pawłowi VI ów memoriał w sprawie ogłoszenia Maryi Matką Kościoła. W streszczeniu dokument uzasadniał stosowność tego aktu, powołując się m.in. na doświadczenia narodu polskiego, dla którego w najtrudniejszych chwilach dziejowych Matka Najświętsza była ratunkiem, wypraszała zwycięstwo. Mimo burzliwej dyskusji, którą zaczęli dziennikarze i mimo głosów przeciwnych, ojcowie soborowi jednak nie ulegli presji świata i presji mediów. Maryja znalazła swoje miejsce w zapisach Konstytucji Dogmatycznej. A komentatorzy soborowi zgodnie uznają, że była to pieśń chwały Maryi we współczesnym świecie. Sprowokował ją prymas i biskupi polscy, co potwierdził później sam papież Paweł VI. 21 listopada 1964 roku. Podsumowując trzecią sesję, pod koniec przemówienia oficjalnie ogłosił Maryję Matką Kościoła i wyraził pragnienie, by pod tym wyzwaniem była ona jeszcze bardziej czczona i wyznawana przez lud chrześcijański. Wtedy zgromadzenie powstało w miejsc, a burzę oklasków wyrażającą radość i uniesienie porównywano z Efezem, gdy Maryję ogłaszano Bogu Rodzicą. Prymas, jak mówią świadkowie, był niezwykle skupiony. Pochylił głowę, ukrył twarz w dłoniach, a przez palce płynęły mu łzy. Wiedział, że dokonało się coś, co zrodziło się w jego sercu i było okupione długim cierpieniem i prześladowaniem poniesionym dla Chrystusa za wolność Kościoła w Polsce i na świecie, w którym Maryja odegrała pierwszoplanową rolę, której był już niewolnikiem. Podczas składanych prymasowi gratulacji ktoś miał powiedzieć: kardynał z Polski zwyciężył, a prymas prostował: to Bóg zwyciężył, któremu na dzisiejsze czasy potrzebna jest większa chwała Maryi. Papież po ogłoszeniu Maryi Matką Kościoła powierzył cały rodzaj ludzki jej niepokalanemu sercu i mówił: prowadź go, to znaczy Kościół, ku poznaniu jedynego i prawdziwego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Oddal od Niego kary za grzechy. Obdarz cały świat pokojem w prawdzie, sprawiedliwości, wolności i miłości. Na pamiątkę tego wydarzenia w ogrodzie rezydencji prymasa stanął kamienny pomnik. Figura Matki Bożej trzymająca na ręce dziecię Jezus. Prymas pragnął, by to przedstawienie przypomniało prawdę, że w dziejach ludzkości Maryja wprowadziła Chrystusa i czyni to po dzień dzisiejszy, jako Matka Kościoła. W ten sposób także ona prowadzi do Boga swoje dzieci. Wydarzenie zapowiadało akt milenijnego oddania się narodu w macierzyńską niewolę za Kościół. Wierni, przygotowując się do aktu oddania na Jasnej Górze, przywozili też parafialne księgi świętego niewolnictwa. Zawierały one konkretne zobowiązania w intencji Kościoła i Soboru. Z 9 rokiem nowenny zbiegła się już 4 sesja Soboru. Podczas tej sesji biskupi wręczali papieżowi księgę parafii wraz z memoriałem, który wyjaśniał znaczenie zaplanowanego na dzień 3 maja 1966 roku aktu oddania Polski Matce Bożej za Kościół jako znak jedności z Kościołem i namiestnikiem Chrystusa na ziemi. Dokument ten po tysiącach lat nawiązywał do tekstu Dagoma Judex, w którym Mieszko I po chrzcie świętym oddał cały swój kraj i Gniezno w ręce papieża Jana XV jako część dziedzictwa świętego Piotra. Podczas uroczystej sesji 28 października 1965 roku, gdy ogłaszano ostatnie dokumenty soborowe, prymas jako diakon w koncelebrze po prawej ręce Pawła VI posługiwał. Ojciec Święty wyjaśniał, że jest najbliżej tych kardynałów, którzy cierpieli i wciąż cierpią za wiarę w swoim kraju. Co mógł myśleć prymas, który dokładnie 9 lat temu przybył z Komańczy do Warszawy? Na pewno nie raziło go słowo niewola. Ono okazało zwycięską moc, jako niewola miłości w osobistym oddaniu Maryi. Wydarzenia soboru, przeplatane z wielką nowenną, potwierdziły słuszność intuicji prymasa, że oddanie w niewolę duchową Maryi przywróci ludziom wolność. Był przekonany o zwycięstwie Maryi i nie dał się wciągnąć w walkę o wolność Kościoła i narodu na gruncie polityki, co wielokrotnie prymasowi starano się wmówić. A ten dramat, jak wiemy, jest obecny w historii Kościoła. On nawet był znany świętemu Pawłowi, gorliwemu faryzeuszowi i prześladowcy chrześcijan. Bo to przecież w jego życiu religia przeobraziła się, zanim się nawrócił, w ideologię religijną, społeczną, polityczną. Dopiero gdy został przemieniony przez Chrystusa, zaczął nauczać, że prawdziwej walki nie toczy się przeciw krwi i ciału, a to jest przeciwko człowiekowi, lecz przeciw szatanowi, rządcy świata ciemności, przeciw duchowym pierwiastkom zła. Więc możemy i my dzisiaj pytać siebie, jaką wiarą my żyjemy. Wychodzę naprzeciw innym, czy jestem przeciwko innym? Czy kieruję się ideologią selektywną, czy wielbię Boga, czy wielbię formuły dogmatyczne? Czy należę do Kościoła powszechnego dobrych i złych, do świętych i grzeszników? Czy moje życie religijne, wyznawanie wiary sprawia, że jestem nastawiony przyjaźnie do innych? Bo takie było pragnienie prymasa, nie dać się skusić, nie dać się poustawiać po różnych stronach barykad. Nie z drugim człowiekiem mamy walczyć, ale ze złym duchem. Byśmy umieli sprostać temu wielkiemu wezwaniu. O prymasie mówiono, moi drodzy, że to kapłan, biskup, kardynał, mąż stanu, pisarz, społecznik, ale podkreślano, jeden był wspólny mianownik, człowiek. By dobrze zrozumieć, co myślimy, mówiąc o prymasie, że jest człowiekiem i to pisanym z dużej litery słowo C, chcąc dostrzec bogactwo ukryte w człowieczeństwie Ojca Narodu, musimy więc zaglądnąć jeszcze głębiej do Pisma Świętego i zgłębić portret Chrystusa, medytując 8 błogosławieństw. Każde błogosławieństwo jest jak pociągnięcie kreski przez malarza, tylko że z innego kąta patrzenia na tę samą rzeczywistość i wyraża tę samą wobec tej rzeczywistości postawę. Tak samo trzeba spojrzeć też na tekst świętego Pawła, kiedy chcemy odkryć prawdę o owocach Ducha Świętego, gdy je wylicza w liście do Galatów w rozdziale 5. Możemy tak powiedzieć, błogosławieństwa i owoce ducha zależą od siebie. Kto posiada jedno z błogosławieństw albo jeden z owoców ducha, posiada też pozostałe. Ale brak jednego jest utratą też pozostałych. Teksty opisują przejawy obecności Ducha Świętego w postawach konkretnej osoby. Jest nią oczywiście najpierw wzorzec, Chrystus, ale każdy chrześcijanin jest powołany, by się do Niego upodobnił. Błogosławieństwa opisują tę postawę słowami ubogi duchem, płaczący, zasmucony, łagodny, cichy, łaknący i pragnący sprawiedliwości, miłosierny, czysty sercem, wprowadzający pokój, znoszący prześladowania i upokorzenia. Z takiej osoby promieniuje ciche i pokorne serce, ale właściwie to promieniuje ukryte w nim źródło mocy, miłości Boga do człowieka. To jest Boża moc, czyli świętość. Ona się tylko objawia konkretnie w zewnętrznej postawie człowieka w konkretnych chwilach jego życia i odkrywa to, co jest obecne w głębi i duszy. Do tej tajemnicy nawiąże też święty Piotr, kiedy pisze: niech nie to, co zewnętrzne, uczesanie włosów, czy obwieszanie się złotymi klejnotami, czy też przywdziewanie szat będzie waszą ozdobą, lecz ów ukryty z sercem związany człowiek wraz z niezniszczalnością łagodnego i cichego ducha, co jest bardzo cenne przed Bogiem. To jest pierwszy list świętego Piotra, rozdział 3. Jako człowiek ubrany w Chrystusa na pewno był prymas. W jego życiu wpisany jest ważny epizod z życia Jezusa. One właściwie się często powtarzały. To był uroczysty wjazd do Jerozolimy, który święty Mateusz rozpoczyna od słów proroka Izajasza. Powiedzcie, córco Syjonu, oto idzie do ciebie twój król, łagodny, dosiadający oślicy oraz oślęcia, źrebięcia będącej pod jarzmem. Moi drodzy, jak pamiętamy, uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy to był też ten wielki dramat Chrystusa, bo ludzie nie dostrzegli, kim naprawdę był. jakim chciał być Mesjaszem, jakim go Bóg posłał do swojego narodu. Rzymianie panujący nad ówczesnym światem, chcąc utrzymać lud w pokoju, co pewien czas dawali namiastkę szczęścia, chleba i igrzysk. I wydarzeniem, które najczęściej dawało początek igrzyskom, był powrót ze zwycięskiej wojny. Żołnierze i ich przywódcy byli entuzjastycznie witani w Rzymie, a zachwyt wzbudzała potęga wojska, zdobyte bogactwo, uprowadzeni niewolnicy. Witającym poczucie, jakby to oni sami byli bogami, było początkiem dla tych witających rozpoczęcie kilkudniowych celebracji. Jakże różne to były od rzymskiej parady korodu zwycięstwa uroczyste wjazdy prymasa do naszej ojczyzny, kiedy go lud bardzo witał na dworcach, bo prymas bardzo mocno był upodobniony do tego uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Kochani, oto czego możemy się uczyć od Jezusa i co stanowi o wielkości prymasa. Nie dał się wciągnąć w tych takich uroczystych swoich powrotach, czy z Rzymu, czy podczas trwającego milenium, jako kogoś, kto stanąłby przeciwko drugiemu człowiekowi, który by ukazywał te ludzkie, takie nasze ziemskie, materialne zwycięstwa, czy polityczne zwycięstwa. Próbowano wciągnąć to prymasa. A prymas, jak człowiek błogosławieństw, jak człowiek, którym żyły owoce Ducha Świętego, mógł powtarzać: za Chrystusem, weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem łagodny i pokornego serca, a znajdziecie odpoczynek dla swoich dusz. Owa biblijna cichość jest czymś więcej niż milczeniem języka, brakiem mowy, gdy nie wiemy, co powiedzieć. Nie jest też milczeniem potępienia, wyższości czy wzgardy nad drugim człowiekiem. Wiemy aż nadto dobrze, że milczeniem można zranić tak samo głęboko, jak i słowem. Nie jest to więc, moi drodzy, milczenie, o którym mówi historia z życia ojców pustyni. Warto taki przerywnik sobie teraz zrobić i zaraz zawiążemy też jeszcze potem do prymasa. Ta historia mówi o dwóch michach, których przyszli nad rzekę i tam potrzebowała pomocy młoda i piękna kobieta. Jeden z nich bez namysłu wziął ją na siebie i przeniósł. A wieczorem brat, ten drugi, zgorszony, zarzucił, żeby świadkiem gorszącej sceny. Usłyszał odpowiedź: ja już o tym zapomniałem, a ty w swoim sercu jeszcze niesiesz tę niewiastę? Pierwszy miał dar cichego serca, wypełniał to jego serce pokój, serce drugiego zaś było pełne niepokoju. Milczenie i mowa w życiu duchowym się uzupełniają, nawzajem potrzebują. Nie możemy mówić, jeżeli nie umiemy milczeć. Cichość serca to jest postawa, dzięki której mowa i milczenie spełniają swoją właściwą rolę. Milczenie ust jest preludium do cichości serca. Kochani, tak objawiał się prymas w tamtych latach, o których sobie przybliżyliśmy. 9 lat po wyjściu z niewoli Komańczy. 9 lat prowadzenia narodu przez trudne meandry, także w kontekście wielkich wydarzeń w Kościele Powszechnym. Gdyby nie był człowiekiem błogosławieństw, na pewno wpadłby niejedną pułapkę sprytnie zastawioną przez szatana. Zresztą tę pułapkę mogliby mu także sprowokować ludzie Kościoła i tak też próbowali to uczynić. Bo prawdziwa cichość, i to ją posiadał prymas, to umiejętność niekoncentrowania na sobie. To, o czym, co o nim mówiono, jak go nie zrozumiano, jak go wyśmiewano, upokarzano. Dar płynie z wiary. Jak cenny jestem w oczach Pana Boga. I to prymas przeżywał. On to czuł. I on to chciał powiedzieć każdemu człowiekowi, każdemu z nas. Nowenna miała temu służyć. To jest koncentracja na miłości Boga, by mówić z głębi milczącego serca. Warto zaglądnąć do psalmu 131, jakbyśmy chcieli sobie ten temat jeszcze bardziej pogłębić. Mądrość wschodu mówi, że dwoje ludzi może się nauczyć od siebie miłości, o ile potrafią razem milczeć. Z początku mówią do siebie wiele, a gdy przyjaźń się pogłębia, nie potrzebują już wielu słów do jej wyrażania. Co najgłębsze, we wzajemnej miłości wyraża się po prostu w milczenie. Ta prawda wyraża się też w relacji do Pana Boga. Wystarczy z Nim być. Jezus przyszedł do nas z milczenia Boga. Tak się wcielił pod serce matki. Człowiek przychodzi z hałasu niepokoju, ten człowiek już uwikłany w słabości i grzechu. Milczenie dla niego jest dzisiaj wyzwaniem i to widzimy dzisiaj także i na naszych oczach we współczesnym świecie. Dlatego jak bardzo nam potrzeba wzorca czy takiego ideału, jakim przedstawiał sobie prymas i jego wizji kształtowania Kościoła i ojczyzny. Jak stanąć przed ludźmi, którzy przychodzą pełni niepokoju i hałasu dzisiaj, którzy chcieliby także ich ciągnąć w Kościół w niedobre przemiany, czy Kościół chcieliby znieść z tego świata, tak jak chcieliby potem, po tym wjeździe Jezusa do świątyni, ukrzyżować. Milczenie jest wezwaniem. Z milczenia rodzi się wartościowe słowo, bogactwo myśli, życiowa mądrość, która jest już odblaskiem Bożej mądrości, a w słuchającym rodzi sympatię do słowa, które słyszy. Cichość serca rodzi, jak owoc z korzenia w przekonaniu o słuszności prawdy, jak cenny w oczach Boga jest każdy człowiek. Kochani, wezwanie, by być doskonałym jak ojciec, na pewno napawa każdego z nas lękiem, że to niemożliwe, że ja nigdy taki się nie stanę. Może też to żądanie Boga, by stać się jak ojciec doskonałym, załamać. I być może niektórzy tak odkrywają tę prawdę dzisiaj i dlatego nie podejmują tego wezwania. Ale Jezus nie chce złamać już nadłamanej trzciny. Nie chce zgasić tego knotka, który się ledwie tli w naszej wiary. Tylko z Bogiem, a nie w pojedynkę i o własnych siłach, mocą łaski, możemy stawać się człowiekiem błogosławieństw. Gdy otwieramy się w milczącej miłości na dar miłości Bożej, wszystko staje się możliwe, a wezwanie niesie pokój, już nie frustruje. Tak było w życiu prymasa. On nie był nigdy sfrustrowany. Można było go podglądać w różnych scenach, sytuacjach życia i spotkaniach z ludźmi podczas wizytacji i spotkaniach na salonach politycznych, w rozmowach z najtrudniejszych zarówno w kraju, czy za granicą, nawet i na Watykanie. On był człowiekiem błogosławieństw i chyba zauważali tę jego postawę papieże, począwszy od Piusa XII, przez Jana XXIII do Pawła VI. Dlatego jemu tak zawierzali i ufali, że on nie sprawi to, co nieraz podpowiadano, iż Kościół w Polsce ze swoją dziwną wizją maryjną niewolnictwa, ze swoją nowenną, po prostu jest oderwany od Kościoła powszechnego, że pójdzie jak gdyby swoimi własnymi ścieżkami, co także podpowiadali współcześni, nieraz i odpowiedzialni za Kościół, redaktorzy katoliccy, czy ludzie różnych ugrupowań społecznych, także i politycy. Kochani, ciężar Ewangelii wtedy, kiedy jest się pełnym pokoju, naprawdę staje się lekki i daje radość. I to też się wyczuwało u prymasa. Człowieczeństwo wyrażane biblijną cichością serca skupia się na Bogu. Bóg jest ważniejszy od nas i Bogu oddajemy inicjatywę. Wyraża się ufnością, że Boża pasywność może więcej od naszej aktywności. Paradoksalnie, człowiek ewangeliczny wykonuje nie do wiary wiele pracy, a przy tym wiele czasu poświęca na modlitwę. Może tak żyć dzięki tajemnicy cichego serca. Nie traci jak inni energii serca. Ma zdolność ucieczki z zewnętrznych tarć, związanych z pokusą polegania na sobie i na skupieniu na sobie w czasie modlitwy. Po prostu Bóg go jakby od tego z owocami Ducha Świętego i tymi błogosławieństwami chroni, jeżeli on się tylko nimi napełnia. Uczy nas polegać i skupiać się jedynie na Bogu, a nie na sobie. Kochani, cichość serca, to też trzeba szybko powiedzieć, nie jest tchórzostwem. Ją osiągają tylko ludzi mocni charakterem. Za delikatnością ukryta jest siła i nieugiętość stali. Postawa ta też nie ma żadnego związku z kwietystyczną pasywnością, sentymentalną delikatnością. Jest to siła jasna, przejrzystością, że to Bóg ma kontrolę nad tym, co się dzieje, a nie polega na przekonaniu o własnej pewności. Prymas nie miał takiej pewności. On miał pewność w Bogu. człowiek błogosławieństw. Dlatego był cichy, pokorny sercem, dlatego był tym, o którym mówimy, że umiał znosić prześladowania, wnosił zawsze pokój. Tak moglibyśmy niejednokrotnie w naszej pamięci ze spotkań, z lektur przywoływać na nowo prymasa i po prostu dać się przez niego kształtować. Na nasze czasy. To była też moc pierwszych chrześcijan, kiedy przebaczali i modlili się za nieprzyjaciół. Wierzyli, że ich cierpienia i śmierć nie idą na marne. Człowiek o cichym sercu jest wypełniony nadzieją. Nie ma nic z pesymizmu, ze smutku przegranej. To warto też przeczytać u świętego Piotra w pierwszym jego liście, rozdział trzeci, bo ta postawa daje odpowiedź najpełniejszą. Ja zacytuję fragment. Także i z świętego Jakuba, bardzo podobny. Ktoś mądry i uczony wśród was? Niech w dobrym postępowaniu ukaże swoje uczynki spełniane ze słodyczą mądrości. Mądrość z góry natomiast jest przede wszystkim prawa, a nadto niosąca pokój, uczciwa, łagodna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niechętna do osądzania, nieobłudna. To Jakub 3:13 i 17. Kochani, cichość serca więc to więcej niż cnota. To suma wszystkich cnót Chrystusa, który daje obraz Jego postawy w stosunku do Boga, człowieka i świata, także zła, który walczy z człowiekiem. Ta cichość serca jest zrozumiała i możliwa do wyrażenia w życiu każdego, kto na Jezusa się otworzy, pociągnięty tym, co mówi o sobie, głosząc 8 błogosławieństw. A prymas tysiąclecia jest takim dla nas wielkim znakiem i przykładem, że jest to możliwe do zrealizowania. Dajmy się pociągnąć przez tego błogosławionego już wkrótce do tego, abyśmy i sami stawali się w naszych czasach ludźmi błogosławieństw. Dziękuję.